Dzień dobry. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. W szafie mieści się wiele. Rozmowy z artystami, organizatorami, badaczami i komentatorami życia muzycznego, odcinki solowe, nagrania live z udziałem słuchaczy, a nawet mini reportaże. Wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego jest muzyka, bo zajmuję się nią nie tylko z zamiłowania do sztuki dźwięku, ale także zawodowo. Pracuję w redakcji Ruchu Muzycznego, najstarszego polskiego magazynu o klasyce. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, na Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na opinie, propozycje, komentarze. Można także śmiało korzystać z maila mateusz.ciupka@szafamelomana.pl. Dzisiaj moim gościem jest Oskar Łapeta, muzykolog i publicysta, autor bloga Klasyczna Płytoteka. Cześć.
Cześć.
Drugi raz w podcaście Szafa Melomana podejmujemy temat krytyki muzycznej i od razu zaznaczam, że pewnie nie będzie to ostatni raz, no bo są takie tematy, które się nie kończą i krytyka muzyczna z pewnością do tych tematów należy, bo dyskusje nad nią w zasadzie chyba zaczęły się niemal równolegle z jej powstaniem. Od początku, czyli mniej więcej od połowy XIX wieku, nie wiem, kwestionowano jej status, od początku dyskutowano nad zasadami, którymi powinna się kierować i poddawano w ogóle w wątpliwość sens jej istnienia. Ale my zacznijmy od ciebie, czyli jaka była twoja droga do krytyki muzycznej, dlaczego zdecydowałeś się tym zająć?
Po pierwsze, zawsze lubiłem pisać, zawsze uważałem, że jest to w pewien sposób jakieś moje medium, że jest to na pewno bardziej moje medium niż na przykład nagrywanie audycji radiowych albo prowadzenie jakiegoś wideobloga na YouTubie.
Ale ty jesteś wykształconym muzykiem?
Nie. Nie jestem muzykiem, nigdy na niczym nie grałem, więc jakby nie mam tutaj... Mam też czasem takie wrażenie, że muzykolodzy dzielą się właśnie na sfrustrowanych, niespełnionych muzyków, którzy po prostu muszą sobie udowodnić, że jednak coś z muzyką mają wspólnego, i na takich ludzi, którzy z muzyką właśnie za bardzo nie mieli nic wspólnego od takiej praktycznej strony i zajmują się nią tak właśnie bardziej teoretycznie. Ja właśnie należę do tej drugiej grupy.
To wybacz, bo trochę jeszcze podrążę. Ale co cię w takim razie w ogóle przyciągnęło do muzyki klasycznej? No bo jeśli nie szkoła muzyczna, jeżeli nie... edukacja.
Cóż, no to się zaczęło od takiego pisma, które się nazywało Muzyka Mistrzów. Kiedyś po prostu dostałem płytę z... To bodajże Czajkowskim był chyba pierwszy koncert fortepianowy. Była suita z Dziadko do Orzechów i suita z Jezioro Łabędziego. No i po prostu, jakby to powiedzieć, zaskoczyło. Potem był Dworzak, potem był Berlioz, potem byli ci wszyscy inni kompozytorzy. No i to po prostu to poszło, jakby niejako samo.
Czyli mówimy o latach szkolnych jeszcze, tak?
Tak, ja wtedy miałem jakieś 6, może góra 7 lat i po prostu jakby no zacząłem słuchać tylko i wyłącznie takiej muzyki. Mnie jakby totalnie mnie nie interesowały inne gatunki, inne style. W zasadzie dopiero później jakoś zacząłem się na nie otwierać.
Okej, i kiedy przyszedł ten pierwszy moment, że stwierdziłeś, że muzyki można nie tylko słuchać, ale można też coś o niej napisać?
Wiesz co, to była długa i w sumie dość skomplikowana droga. Nie wiem, czy pamiętasz, był kiedyś taki portal, który się nazywał Grono.
Był.
Był, no właśnie. I tam były też takie fora poświęcone muzyce, w tym właśnie poświęcone muzyce klasycznej. No i ja właśnie, korzystając z tego, że chodziłem dość dużo na koncerty do Filharmonii Narodowej, no to się tam po prostu często wypowiadałem i jakoś tam właśnie starałem się przekuć swoje doświadczenia, swoje przemyślenia i swoje odczucia w słowa. Później było presto, bo też uczestniczyłem w zakładaniu tego pisma, byłem jego współautorem i przez jakiś czas też tam pisałem. Natomiast cały czas chciałem mieć coś swojego. chciałem mieć jakieś takie medium, które będzie od A do Z moje, gdzie będę mógł po prostu podejmować dokładnie takie tematy, jakie będę chciał, i gdzie będę mógł się wypowiadać na temat chociażby, nie wiem, interpretacji różnych utworów właśnie dokładnie w taki sposób, w jaki ja bym chciał. Zawsze mnie pociągała ta niezależność posiadania czegoś swojego.
No to jest tak, że ty wszedłeś w ten świat podobnie jak ja chyba trochę, to znaczy też tą drogą internetową, czyli ty nie masz w sobie, rozumiem, sentymentu za obecnością krytyki muzycznej w prasie codziennej na przykład. Czyli nie jesteś z tego grona autorów, którzy, nie wiem, właśnie pisali do Wyborczej, do jakichś tam lokalnych gazet i naraz im to odebrano.
Wiesz co, ja myślę, że tutaj, znaczy ja jakby nie za bardzo mam orientację w tym, co się działo, powiedzmy, nie wiem, w drugiej połowie XX wieku, ale na przykład ja bardzo dużo siedziałem jakby też z racji swoich badań w krytyce muzycznej dwudziestolecia międzywojennego, i tam rzeczywiście tych recenzji, tych relacji było w gazetach codziennych mnóstwo i one były bardzo często utrzymane na bardzo wysokim poziomie. No w tym momencie mamy takie osoby, które myślę, że też reprezentują tak wysoki poziom, to można policzyć na palcach jednej ręki tak naprawdę. Ale wtedy było tak, że pisali też bardzo często zawodowi muzycy, że pisali też jacyś kompozytorzy, że pisali też jacyś teoretycy, że to jakby... Muzyka była takim tematem, o którym dyskutowano często, i te dyskusje często osiągały właśnie bardzo taką wysoką temperaturę. Tam po prostu rzeczywiście ludzie bardzo, bardzo ostro i bardzo mocno się spierali, zwłaszcza o takie utwory, które budziły jakąś konsternację, na przykład jak były pierwsze wykonania utworów Strawińskiego, Szymanowskiego czy Skriabina na przykład w Warszawie, no to po prostu tam się aż trzęsło na tych kolumnach.
Też mam takie wrażenie, że gdzieś w pewnym momencie chyba straciliśmy tę temperaturę, bo kiedy się weźmie na przykład taki zbiór Jasińskiego, kojarzysz go?
Dokładnie tak.
Tak, to myślimy o czymś podobnym. To jest niesamowite, kiedy się czyta te jego zapiski z muzycznej Warszawy dwudziestolecia właśnie międzywojennego, ponieważ one pokazują, ale też Jasiński był takim twórcą, który potrafił nie tylko napisać, że koncert się odbył i było fajnie, ale też potrafił trochę narysować ten świat wokół. Nie? My dużo wiemy w ogóle o Warszawie tamtych lat z jego tekstów.
No nie tylko z jego tekstów, no w ogóle mnóstwo jest różnych takich, czy to pamiętników, czy to wspomnień. Na przykład też świetne są wspomnienia Wiłkomirskiego. To jest po prostu pasjonująca lektura.
Kazimierza Wiłkomirskiego.
Tak.
Do dwudziestolecia międzywojennego i do tej historii chciałbym jeszcze wrócić troszkę później, ale teraz jeszcze uporządkujmy takie kwestie. Czym jest krytyka muzyczna według ciebie? Czyli co się na nią składa? Bo oczywiście w pierwszym odruchu, kiedy mówimy krytyka muzyczna, to myślimy o recenzjach, ale to nie wszystko, prawda?
Wiesz co, ja powiem ci, że czuję jakiś taki niepokój przed zbytnim uogólnianiem. Ja może bardziej odpowiem, czym krytyka muzyczna i czym pisanie o muzyce jest dla mnie.
Dobrze.
Myślę, że przede wszystkim trzeba mieć w sobie taką ciekawość, że nie można pozwolić, żeby ci to jakoś spowszedniało, żeby cię to nudziło, żeby to było... To musi być dla ciebie ciągle coś nowego, to musi być ciągle coś, co cię jara i co cię pociąga. To są ludzie, którzy piszą o muzyce, ale po prostu ich pisanie, czy tudzież pisanina jest po prostu samym jaraniem się i po prostu tam czujesz, że tam nie ma po prostu żadnej wiedzy. A wydaje mi się, że chcąc właśnie wypowiadać się bardziej na temat muzyki, to jednak trzeba po prostu też cały czas tą swoją wiedzę uzupełniać. Że nie można się zatrzymywać w ogóle w tym poszukiwaniu czegoś nowego, w odkrywaniu czegoś ciekawego. No i też kolejna taka sprawa, no to tak, no to jest, powiedzmy, ten element taki, że cię to ciekawi. Musisz mieć jakąś wiedzę, żeby potrafić to przekazać. Ale po trzecie musisz też sobie zdawać sprawę, że jednak posługiwanie się słowem to jest jednak ogromna odpowiedzialność. Wiesz, jeśli będziesz chwalił szmirę, no to tracisz wiarygodność. A jeśli zgnoisz kogoś, kto też na to nie zasłużył, no to możesz komuś tu zrobić krzywdę. No i przecież też były takie przypadki, że prawda, no, krytycy łamali komuś karierę, bo za bardzo go gnębili. Przecież między innymi to był jeden z powodów, dla których Tansman wyjechał z Polski.
Ale czy nie masz wrażenia, że ten status krytyka muzycznego jako kogoś, kto może komuś złamać karierę, to jest jakiś wyłącznie pieśń przeszłości, że dzisiaj nikt już nas nie słucha i nikt nie liczy się za bardzo z naszym zdaniem? Ja trochę prowokacyjnie zadaję to pytanie, dlatego że nie chodzi o to, żeby stwierdzić, że krytyk to musi być władca, pan i władca kariery i życia. To chyba byłoby w ogóle fatalne.
Absolutnie krytyk nie powinien być kimś takim.
Tak.
Natomiast w pewien sposób być może krytyk jest takim... Może krytyk jest takim influencerem, może po prostu też pomaga w pewien sposób ludziom, którzy po prostu przyszli na koncert i na przykład nie mają takiego wykształcenia, nie mają takiej wiedzy i na przykład wiedzą, czują, że coś im się nie podobało, tylko nie wiedzą co. Na przykład mam też, czasem się tak zdarza, że na przykład idę na koncert z jakimś znajomym, który jest niemuzyczny, nie siedzi w tym, no i po koncercie się pytam, czy mu się podobało, czy mu się nie podobało i zdarza się, że po prostu mówi, że coś mu nie grało, ale on tak do końca nie wie co. Więc w pewien sposób myślę, że rolą krytyka jest też objaśnianie.
Kierujesz nas na tory tego pojęcia, które ja strasznie lubię, to jest pojęcie Anny Chęćki, które wprowadziła w swojej książce Słuch metafizyczny, że krytyk to jest opiekun dialogu pomiędzy publicznością a artystami, czyli ktoś, kto potrafi coś objaśnić, ktoś, kto uzupełni. Ja na przykład mam
Myślę, że to jest świetna definicja tak naprawdę.
Ja mam tak podobnie, jeśli chodzi o na przykład recenzje filmowe. Generalnie jeśli chodzi o popularne dzisiaj filmy, takie, które nie są kinem całkowicie niszowym, to idąc na taki film, kiedy potem włączę recenzję, czy poszukam sobie recenzji w internecie, a robię to w zasadzie odruchowo, czyli szukam i zawsze chcę czegoś przeczytać, te recenzje uważam za ciekawą i ważną, która mi coś uzupełniła, która mi coś powiedziała i po przeczytaniu której coś mi tak stryknęło w głowie, nie?
Ja myślę, że z muzyką jest jednak troszkę inaczej, bo muzyka jest jednak takim medium, które jest dużo bardziej bezpośrednie, które dużo bardziej bezpośrednio uderza do emocji.
Ale w muzyce też jest wiele rzeczy do rozkodowania, prawda?
Jest, na pewno.
Czy nie więcej jednak, bo jeżeli pomyślimy o... wiadomo, że krytyka obejmuje wszystko. I operę, i kameralistykę, i tak dalej. Wydaje mi się, że są takie przestrzenie muzyki, w których bez tego wyjaśnienia jest naprawdę trudno komuś, kto w tym nie siedzi. Szczególnie kameralistyka jest taką dziedziną i symfonika. Tam, gdzie nie ma tekstu, gdzie nie ma o co się, powiedzmy, tak zwany przeciętny słuchacz zaczepić, żeby coś sobie dobudować.
No tak, ale tutaj bardzo często pojawia się kontekst. Gdzie na przykład tak jak przy symfoniach Szostakowicza, gdzie masz, prawda, motyw DSCH, który coś znaczy i w jakimś kontekście się pojawia. No i masz oczywiście tą całą jeszcze otoczkę polityczną, która też wpływa na to, że ta muzyka właśnie jest taka, a nie inna i gdzie właśnie ta jakby atmosfera tych czasów też się w jakiś sposób odbija.
Chciałbym cię zapytać jeszcze o taką rzecz. Ponieważ i ty, i ja funkcjonujemy w sieci i mamy głowę zdecydowanie otwartą na tę krytykę muzyczną, która tam się przede wszystkim rozgrywa, to jak oceniłbyś, jak byś zdiagnozował w tej chwili sytuację krytyki muzycznej, mówię o polskiej krytyce muzycznej, w sieci właśnie, w internecie, to znaczy jakby, czy ją czytasz, czy obserwujesz z wypiekami na twarzy?
Czasem tak, natomiast czy robię to z wypiekami na twarzy? Nie wiem, czasem tak, czasem nie. To zależy od tego, co kto napisze. Natomiast myślę, że tak naprawdę nie jest źle, jeśli chodzi o te blogi, bo mam wrażenie, że jest ich co prawda kilka, nie kilkadziesiąt, ale myślę, że to dobrze. No, po co miałoby być, powiedzmy, kilkadziesiąt słabych blogów? Wystarczy, że jest kilka takich, które rzeczywiście trzymają jakiś poziom. Zresztą widać, że czasem też jakieś dyskusje, że są pewne sprawy, które budzą jakieś kontrowersje i toczą się jakieś zażarte dyskusje na różne tematy, więc myślę, że tak naprawdę nie jest wcale, sytuacja nie jest wcale tak zła.
A na jakie blogi zaglądasz, kogo czytasz?
No, to jest
polećmy coś po prostu czytelnikom, polećmy coś dobrego, wartościowego. Słuchaczom.
Cóż, no jest to oczywiście blog Doroty Schwarzman, jest to blog Doroty Kozińskiej. Zaglądam na Orfeum Borkowskiego, zaglądam na twojego bloga i w zasadzie to wszystko.
Ale nie jest źle, tak? To znaczy, że jest fatalnie.
Czemu jest fatalnie? Nie rozumiem.
No mało nas do pieczenia chleba, no proszę cię.
Ale po co ma być więcej? Po co tego chleba ma być dużo i ma być po prostu pusty i niesmaczny? Są też tacy ludzie, którzy piszą o muzyce, a się po prostu kompletnie do tego nie nadają, bo guzik wiedzą i po prostu to, co powstaje, to jest po prostu zwykły bełkot. Mhm. Natomiast też tak muszę ci powiedzieć, że ja się w sumie nie czuję diagnostą. Nie czuję się dobrze w roli diagnosty. Ja bardziej, powiem ci, że czuję się lepiej w roli praktyka. Mhm. Czuję się lepiej w roli kogoś, kto podejmuje jakieś tematy. Zresztą ja sobie też zdaję sprawę, że te tematy, które ja u siebie na przykład podejmuję, mogą się wydawać dość...
hermetyczne.
Tak.
Będę z tobą szczery. Ty uprawiasz krytykę muzyczną z wysokiego C. To znaczy, kiedy ja wchodzę na klasyczną płytotekę, to ja wiem, że ja tam popularki nie uświadczę. I teraz przez popularkę nie mam na myśli jakichś, nie wiem, crossoverów związanych z muzyką klasyczną, czy też płyt z muzyką filmową albo czegoś takiego. Ja mam na myśli, że nawet w obrębie naszej dziedziny są bardziej i mniej popularne rzeczy. U ciebie najczęściej są te właśnie rzeczy, które można by było postrzegać. Ja ich tak nie postrzegam, ale zakładam, że inni mogą postrzegać je jako rzeczy hermetyczne. Jak wybierasz tematy, czym się kierujesz, co ci, że tak powiem, uruchamia długopis, tudzież klawiaturę?
Wiesz co, ja bardzo lubię pisać o takich rzeczach, które są nieoczywiste. Ja bardzo lubię pisać o takich kompozytorach, którzy też są nieoczywiści, którzy jakoś tam są mniej znani, którzy są mniej rozpoznawalni. Chociażby Havergal Brian, autor Symfonii Gotyckiej. To jest symfonia, która do tej pory była w całości wykonana, znaczy tak, została ukończona pod drugiej połowie lat 20, a była wykonana bodajże 6 razy w całości. Ponieważ obsada jest po prostu tak gigantyczna, że po prostu, że symfonia tysiąca Mahlera to jest po prostu, wydaje się przy niej karzełkiem.
Boże, to mój, nigdy o tym nie słyszałem.
No, słuchaj, to zapraszam na klasyczną płytotekę. Jest przewodnik po wszystkich trzech nagraniach tego utworu. Są też inne, no, oczywiście tych utworów jest mnóstwo. Jest na przykład też taki kompozytor norweski Geir Tveit, który jest w Polsce jest praktycznie w ogóle nieznany i on jest praktycznie w ogóle nieznany nigdzie, ponieważ większość jego utworów po prostu się spaliła. On je wszystkie trzymał, zresztą to jest w ogóle długa historia i to w ogóle jest osobna, to jest temat na osobną opowieść, ale on po prostu trzymał rękopisy wszystkich swoich utworów na rodzinnej farmie, no i po prostu w czasie burzy trafił w tą farmę piorun, od lodówki poszło zwarcie i rękopisy poszły z dymem. Mało co się zachowało, a kompozytor był naprawdę rewelacyjny. Był też taki duński kompozytor Ruth Lango, kompozytor, który napisał muzykę Sfer, która też w zasadzie za jego życia była zagrana z dwa razy i kompletnie niezrozumiana i odłożona, potem trafiła do Lamusa, no i została odkryta ponownie w latach 60. No i było to wielkie objawienie wtedy i sam Ligeti się śmiał, że jest epigonem Ruda Lango.
No to jest niesamowite, bo faktycznie krytyka muzyczna może pełnić taką funkcję. To znaczy, wyszukując nagrania na przykład, a jakby nagrania to jest twoja specjalność, płyty to jest twoja specjalność.
Ja ci powiem, że ja trochę tak z jednej strony się czuję trochę krytykiem, a bardziej w połowie krytykiem i w połowie historykiem muzyki. Kimś takim, kto właśnie grzebie w tych nieznanych, zapomnianych kompozytorach i po prostu wyciąga jakieś takie rzeczy, które są po prostu zupełnie nieznane.
Ty masz na to papiery, bo skończyłeś muzykologię.
Tak, prawda? Tak, tak.
No właśnie. No, jednym z twoich specjalności jest Eugeniusz Morawski. O Eugeniuszu Morawskim porozmawialiśmy. Natomiast czy pamiętasz taki moment ze swojego pisania, kiedy właśnie odkryłeś coś takiego, że aż przysiadłeś właśnie jakby dzięki tej płytotece, dzięki temu, że piszesz, dzięki takiemu obserwowaniu tego świata nagraniowego?
Wiesz co, ja myślę, że takich momentów to było dużo tak naprawdę. Ponieważ też jak no na klasycznej płytotece miałem jakby kilka różnych kategorii tekstów, więc to są po pierwsze relacje z koncertów, to są recenzje płyt i to są przewodniki po nagraniach konkretnych utworów.
Właśnie zatrzymujemy się przy tym ostatnim, bo to jest coś, czego nie znalazłem nigdzie indziej, tylko u ciebie to jest.
Znaczy jeśli chodzi o polskich blogerów, to chyba nikt inny się tym nie zajmuje, natomiast no po angielsku są też takie strony, gdzie takie rzeczy możesz znaleźć.
Okej, to wyjaśnijmy, co to są te przewodniki, które ty piszesz.
Wiesz co, założenie jest takie, że biorę sobie jakiś utwór, jest to, nie wiem, Tapiola Sibeliusa, jest to Morze Debussy'ego, któraś z symfonii Malera, i po prostu słucham jak najwięcej, jak najbardziej zróżnicowanych interpretacji. No zazwyczaj biorę tych interpretacji na warsztat około 40. No i właśnie dlatego się tak ucieszyłem rok temu, jak był lockdown, bo w sumie w końcu mogłem się wziąć za drugą symfonię Malera i napisać po prostu przewodnik od A do Z, który będzie taki, jak ja bym chciał, żeby był.
Czyli ty szukasz różnic pomiędzy tymi nagraniami. Pokazujesz, jakie jest podejście, tak? Rozumiem, konkretnych zespołów czy dyrygentów do tego utworu.
Tak. I powiem ci, że kiedyś właśnie jak zaczynałem w ogóle całą swoją przygodę z muzyką, to było tak, że kupowałem sobie te nagrania z muzyki mistrzów, no i tam była właśnie symfonia fantastyczna Berlioza. No i ja byłem przyzwyczajony do tego, że ona brzmi właśnie tak, a nie inaczej, że w piątej części są takie, a nie inne dzwony, że są takie tempa, że harfę słychać właśnie tak, a nie inaczej. No i nie miałem w swojej kolekcji nagrania uwertury Karnawał Rzymski Berlioza. No i tak się akurat stało, że trafiłem na taką płytę, gdzie był Karnawał Rzymski, ale gdzie była też znowu Symfonia Fantastyczna, tylko że tym razem to było to nagranie Bernsteina. No i tak trochę mi się nie chciało tej płyty kupować, stwierdziłem, no dobra, no ale przecież już mam Symfonię Fantastyczną, to w ogóle po co mi druga, nie? No i jednak stwierdziłem, że kupię tę płytę, wrzuciłem ją do odtwarzacza i po prostu no odleciałem w kosmos, bo ja po prostu nie poznałem tego utworu. No to było coś zupełnie innego, zupełnie odrębnego. Tam były takie pomysły, które nijak się miały do tej interpretacji, którą znałem wcześniej. I po prostu w zasadzie jak się pisze taki przewodnik, no to po prostu takie odloty możesz mieć co chwila. Znaczy zdarzają się też takie interpretacje, które są w ogóle do luftu i tam się po prostu nic ciekawego nie dzieje. Ale wydaje mi się, że też warto ludzi jednak ostrzegać przed takimi klipskimi nagraniami. No chociaż oczywiście to jest też wszystko kwestia gustu. Mam na przykład takiego czytelnika, który na przykład uwielbia nagrania Buleza i po prostu jak ja piszę o nagraniach Buleza i piszę, że są suche, są złe, są beznadziejne, są wyzute z emocji, to po prostu się zawsze ze mną tak zawsze o tych nagraniach dyskutujemy. Tak, tak, tak.
No właśnie. Co to znaczy wykonanie do luftu? Kiedy się uruchamia krytyczny krytyk w tobie?
Wykonanie do luftu. Wiesz co, no na to można spojrzeć w ogóle od kilku stron. No bo są też na przykład tacy ludzie, którzy nie znoszą nagrań starych, takich, które zostały zarejestrowane na przykład w latach 30., 40., albo takich, które są w ogóle w mono. Są tacy ludzie, którzy na przykład w ogóle tego nie słuchają, bo uważają, że to są w ogóle wykopaliska archeologiczne, a nie nagrania, którymi można się jakoś tam rozkoszować. No oczywiście mogą być też nagrania, które są zarejestrowane przez jakieś słabe orkiestry. I po prostu słyszysz to i po prostu zaczyna ci się ta piąta symfonia Beethovena, słyszysz ten początkowy motyw i już wiesz, że to będzie po prostu, że za pół godziny będziesz umierał po prostu pod tymi kolumnami, bo to już jest złe. No oczywiście też zdarzają się takie nagrania, które są po prostu tak ekscentryczne, że słuchasz tego i po prostu no, zastanawiasz się, po co w ogóle ten człowiek na przykład zmieniał w ten sposób tempa, po co tak majstrował przy dynamice, ale to już myślę, że to już jesteśmy na jakimś innym poziomie, gdzie po prostu już ten jakby przeskakuje przez ten poziom tych różnych technicznych niedoskonałości. Wiesz co, wydaje mi się, że najgorszą rzeczą, która się może trafić, to jest nuda i niezrozumienie utworu, który dany wykonawca bierze na warsztat. A tak się też zdarza. Mogą być przecież świetni dyrygenci, którzy na przykład nie układa się współpraca z daną orkiestrą. Albo którzy na przykład nie lubią danego utworu, danego kompozytora. No i spodziewasz się rewelacji, a po prostu no, rezultat nie zachwyca. I to jest też coś, co po prostu bardzo trudno jest ubrać w słowa i po prostu jakoś bardzo trudno jest oddać to, o co tutaj chodzi, prawda? Jakby dogrzebać się do tego mięsa, do tej całej esencji tego, co sprawia, że wykonanie jest świetne, że jest porywające, że czujesz, że tam po prostu jeden dźwięk wynika z drugiego, że ta narracja jest potoczysta. Ja właśnie często jak łapię się na tym, że często jak piszę o muzyce, no to właśnie zwracam uwagę, czy to po prostu, czy to płynie, czy po prostu ktoś tam wylicza takty. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. To słychać. Jak sobie posłuchasz kilku wykonań danego utworu, tak pod rząd powiedzmy, jak sobie posłuchasz konkretnego fragmentu, na przykład jakiejś szczególnie efektownej kulminacji, to będziesz wiedział. Po prostu posłuchasz tych trzech, czterech wykonań i po prostu jakby zaskoczysz, załapiesz, o co chodzi.
Zaskakuje mnie trochę to, o czym mówisz, bo o ile nudne wykonanie albo wykonanie, w którym nie wiadomo do końca, o co chodzi, tak? Na przykład, bo siłą rzeczy myślimy teraz pewnie obaj, czy nasze myśli są skierowane w stronę symfoniki w ogóle, nagrywania z orkiestrą. Nie bardzo rozumiem, po co nagrywać coś, co do czego się nie do końca wie, co się chce powiedzieć, lub kiedy się ma słabą orkiestrę. Bo o ile rozumiem, że w przypadku występu w filharmonii, no to jest normalne, w filharmonii trzeba zagrać piątą symfonię Beethovena, po prostu bo tego chce publiczność, bo to jest po prostu żelazny repertuar orkiestr, ale nie wiem, jaki trzeba mieć w 2021 roku pomysł na piątą symfonię Beethovena, by się w ogóle za nią brać.
No, można zapytać Teodora Kurencisa, który ją niedawno nagrał. W sumie myślę, że jest to całkiem udane nagranie, chociaż tam oczywiście masz rację, że Amerykę trudno odkryć, ale czasem wystarczy na przykład, najprostszą rzeczą, jaką może zrobić wykonawca, nie tylko dyrygent, jest po prostu podążyć za kompozytorem. Na przykład też kilka lat temu ukazało się naprawdę jedno z najlepszych nagrań piątej Beethovena, które ja słyszałem, które nagrał Nikolaus Harnoncourt. No i po prostu ja myślę, że to jakby to jest kwestia jakichś po prostu wieloletnich przemyśleń tych dyrygentów, jakiejś też ich dojrzałości. Tak samo było na przykład ze Skrowaczewskim, który też już dobrze po 80 nagrał komplet symfonii Beethovena i on jest absolutnie rewelacyjny moim zdaniem. Mhm. Tam są rzeczywiście, bo to jest po prostu kwestia tego, że on jednocześnie bardzo słucha kompozytora w tym swoim wykonaniu, jest lojalny wobec niego, ale jednocześnie doszukuje się tam czegoś nowego i to jest jakby ci dwaj dyrygenci, o których teraz mówię, na przykład oni nie idą w kierunku jakiegoś wielkiego ekscentryzmu, ale po prostu
ci dwaj, czyli Skrowaczewski
i Harnoncourt, tak.
No tak, bo Kurencis to jest całkowicie inny świat i ja muszę powiedzieć, że ja słyszałem tego Kurencisa i no on mnie wbił w fotel, tak, to ja wiedziałem, że on po coś to nagrał. I okej, i to się może podobać albo się nie podobać, ale to na pewno było o czymś, po coś, to było przemyślane.
Tak samo jest jego nagranie koncertu Czajkowskiego z Kopaczyńskają, które jest też w ogóle rewelacyjne. Oni tam rzeczywiście to jest jednocześnie bardzo ekscentryczne, to jest bardzo inne od wszystkich innych nagrań, ale po prostu słuchasz tego i masz wrażenie, że oni to robią po coś. Że to nie jest tak, że oni po prostu, nie wiem, poszli na piwo i po prostu założyli się, że nagrają po prostu taki koncert Czajkowskiego, który po prostu w taki sposób, jak nikt inny tego wcześniej nie zrobił. Słuchasz tego i wiesz, że to po prostu, że to ma sens, że to się trzyma kupy.
No tak. No i to już trochę zdradziliśmy w takim razie naszym słuchaczom, czym się kierujemy i ty, i ja, prawda? Na przykład przy ocenie, co nam się podoba.
Ale też, wiesz co, tak muszę ci powiedzieć, że czasem ten... Ja ci powiem, że ja lubię takich wariatów i ekscentryków.
Ja też.
Stokowski, Gołowanow, Szerszen, wiesz, to słuchasz takiej, wiesz, piątej Beethovena czy jakiegoś innego utworu, który jest na przykład, wiesz, bardzo dobrze znany i po prostu w ogóle go nie poznajesz w danym momencie.
No tak, tak. I to, a to jest ciekawe, to jest ciekawe. Jeszcze nim naszą rozmowę zakończymy, chciałbym podjąć dwa tematy. Pierwszy jest taki. Czy rzucę ci takie hasło i po prostu improwizuj. Popularyzacja muzyki. Czy to jest, nie wiem, zadanie, którym sobie, które kiedykolwiek próbowałeś wypełnić?
Zresztą myślę, że to jest zadanie, które w pewien sposób też wypełniam na blogu. Właśnie chociażby poszukując tych mniej znanych kompozytorów, jakoś przybliżając ich twórczość. No tak jak, wiesz, czasem jest tak, że biorę na warsztat płytę, która się ukazała 20 albo 30 lat temu. No ale dla mnie na przykład takim wyznacznikiem tego, czy o płycie warto pisać, czy nie jest, to czy ona jest dobra i czy po prostu coś nowego odkrywa. Bo oczywiście też no, jakby no byłoby absurdem, gdybym nie pisał w ogóle o żadnych nowościach. No, chociażby jak o tej płycie Maksymiuka z Symfonią Warszawską, ale też wydaje mi się, że warto czasem sięgnąć po coś, co jest mało znane, może nawet bardzo, bardzo niszowe, a po prostu jednak warte tego, żeby o tym mówić. Na przykład mój ostatni wpis na klasycznej płytotece był poświęcony choralnym utworom Gustawa Holsta. No i jest to taki kompozytor, którego wszyscy kojarzą z jego suity Planety, która jest po prostu takim hitem, a tymczasem Holst miał bardzo wyrazisty, bardzo, bardzo skrystalizowany, bardzo, bardzo indywidualny styl. Te jego utwory churalne są rewelacyjne. Tam są The Cloud Messenger i The Hymn of Jesus. I oba utwory są świetne. Po prostu nie można się oderwać od słuchania.
To ciekawe, że w taki sposób odpowiedziałeś na moje pytanie o popularyzację, ponieważ ja miałem akurat na myśli takie zdanie, które stawia sobie wielu piszących o muzyce, czyli, ale też i wykonawców. Takie zdanie chyba stawiają sobie prawie wszystkie instytucje muzyczne w Polsce, żeby wyjść z muzyką klasyczną do szerokiego grona odbiorców, prawda? Zachęcić ich, nie? I stąd się bierze ten na przykład często taki sposób mówienia o muzyce, powiedziałbym, no, może troszkę infantylny, tak? Taki, nie wiem, próba takiego usensacyjnienia muzyki. Nie wiesz, o co mi chodzi.
Wiem, ale wydaje mi się, że nie tędy droga. Że absolutnie nie tędy droga. I że jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to zainteresujesz go nawet mówiąc o tym na serio i nie próbując upupiać tematu, ani prawda, doszukiwać się na siłę sensacji. Znaczy te sensacje i tak tam są. I po prostu nie musisz, wydaje mi się, że nie trzeba po prostu jakoś doszukiwać się ich na siłę i jeszcze bardziej ich podkręcać. Mhm.
Czyli mówiąc o Chopinie, możemy po prostu spokojnie mówić o tym, że nie wiem, w sonacie bemol są pytania bez odpowiedzi w trzeciej części, że to jest jakiś w ogóle taki niesamowity przykład takich urwanych zdań muzycznych, a niekoniecznie trzeba mówić, że był dandysem, miał modne gacie, prawda? A w ogóle to romansował i kto wie, czy nie był chory jeszcze na coś, nie? A pewnie był, bo młodo umarł i haha i tak dalej.
No dobra, ale jaki to ma związek z muzyką?
No właśnie, właśnie. I jeszcze i drugą rzeczą, o którą cię chcę zapytać, to jakbyśmy troszeczkę się spróbowali wbić właśnie w buty futurologów i zadali sobie pytanie, jaka przyszłość czeka krytykę muzyczną, bo no, chyba się obaj zgodzimy, że to nie jest tak naprawdę bardzo stara dyscyplina. Nie ma ona wiele lat, a już i no, zobacz, co się z krytyką muzyczną stanie? Przeniesie się cała do sieci? Już w ogóle już się chyba przeniosła. Co z nią będzie? Czy to będzie, nie wiem, hobby tylko dla muzykologów i pasjonatów?
W pewien sposób to zawsze było hobby dla muzykologów i pasjonatów. To nie jest coś, na czym zbijesz kokosy i zarobisz na wakacje na Malediwach.
No tak.
Natomiast co się z krytyką muzyczną stanie? Nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.
Ty będziesz robił swoje.
Zdecydowanie. Znaczy, wiesz co, powiem ci, że w ogóle tak mam takie poczucie, że to jest tak, że trzeba uprawiać swój ogródek i trzeba to robić też najlepiej, jak się umie. I absolutnie nie na 100%, bo to za mało, tylko na 120 albo 150. Myślę, że ta muzyka, którą się zajmujemy, na to właśnie zasługuje.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.